9 po 9, Tomasz Olszewski, dzień dobry. Wraz ze mną komentatorzy Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jan Glebowicz, gość niedzielny, dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Kosycarz, agencja KFP, dzień dobry.
Dzień dobry.
No ale znowu ci się udało.
Udało mi się, ale no to ja tutaj była prognoza pogody, ja nie dowierzam w te 17 stopni, ja jestem, przyznaję, meteopatą i bardzo źle znoszę takie gwałtowne zmiany pogody
ja
i brak słońca.
Janka, że powiedziałem do niego Adam, ale to jest tak normalne, pomyliłem go z tatą i nie przejmuj się, będziesz przez wiele lat tak miał, tak jak ja, do mnie mówią często Zbyszek.
Staram się od kilku lat, żeby właśnie odwrócić ten...
Panowie.
A ja nie, ja już się przyciąłem, jak ktoś do mnie Zbyszek mówi, to się nie oponuje i nie poprawiam.
Zbyszku,
nawet.
Przejdźmy do pierwszego tematu. Niejednokrotnie, kiedy widzę na ekranie telewizora spodek katowicki, to sobie myślę, to jest jednak całkiem niezła architektura, ten postmodernizm późny. I Hala Oliwia, która też jest przykładem mniej więcej podobnego myślenia o architekturze, która no, przypomina od pewnego czasu takie miejsca na banery reklamowe gigantyczne.
A czy to nie ten sam architekt? Przynajmniej nie, częściowo.
No właśnie robił. Tego nie pamiętam. Więc...
Tak, tak. To były dwa zespoły, ale jedna osoba się powtarza w tych obu zespołach, katowickim i gdańskim.
No ale właśnie wracając do tego, no to tak troszeczkę straszyła ta Hala Oliwii i ma przestać straszyć Hala Oliwii. Ma wyglądać elegancko, ma być podświetlona, bez żadnych reklam. I jak wam się ta idea podoba?
No, ja mi się bardzo podoba. Uważam, że to jest obiekt, który powinien zostać. Dlatego, że tam się, raz, że dużo się wydarzyło i raz potrzebne są takie obiekty.
On musi zostać, bo jest zabytkiem.
No tym bardziej. No bo jest, Janek, no jest zabytkiem, no tym bardziej zostanie i tym bardziej dlatego jest fajnie, że będzie restaurowany.
No właśnie.
Ja mam wspomnienia osobiste.
Właśnie chciałem o te wspomnienia osobiste przede wszystkim was zapytać. No, czy to zjazd Solidarności był tym najważniejszym,
nie.
Czy zakazane piosenki?
W moim wypadku był to pierwszy w moim życiu koncert rockowy, na którym byłem, na którym poszedłem z Krzyśkiem Skibą. Był to koncert, słuchajcie, Suzy Quattro. Byliśmy...
W tym roku w Dolinie Szarloty Suzy
tak,
Quattro.
Tak, jest Suzy Quattro, a była w Gdańsku, też występowała właśnie, koncert był w Hali Oliwia i dopchaliśmy z Krzyśkiem właśnie pod samą scenę i bardzo głośno krzyczeliśmy w języku polskim oczywiście do Suzy Quattro. Suzy tam, wejdź ze sceny, chodź do nas i tak dalej. Także
przyszła?
To są... Nie przyszła. To są moje wspomnienia z Hali Oliwii.
No każdy ma wspomnienia. Tak. Moje są nieco inne, bo najstarsze moje wspomnienia to są związane z hokejem.
Ja tego nie znaliśmy, tego fragmentu jego życiorysu.
No nie, ja
Mistrzostwa Świata Grupy C się odbywały, kibicowałem, krzyczeliśmy ostryś, ponieważ Polacy nie grali, a kibicowaliśmy Austrii z nieznanych przyczyn.
Biegałem na wszystkie mecze, tym bardziej, że mam dwa kroki do hali. No i nie pamiętam, który to był rok, ale to był bardzo ważny mecz z Podhalem, Nowy Targ, gdzie Podhale przegrało jakoś straszliwie z naszym kochanym Stoczniowcem i to było wielkie święto i wcale nie było żadnego mordobicia potem. Kolejne moje spotkanie, ważny moment związany z Oliwią, to oczywiście powołanie Platformy Obywatelskiej, które się tam odbywało, trzech tenorów i tłumy ludzi, którzy biedni nie przeczuwali tego, co za parę lat się zdarzy.
Janek Chlebowicz, wspomnienia, czy za młody na wspomnienia z Hali Oliwii?
Nie, na pewno ma wspomnienia.
Kilka wspomnień mam, bardziej też tak jak Mietek związany z hokejem, na kilku meczach właśnie hokejowych byłem, no i z Łużywami, ale to powiedzmy obok bardziej. Natomiast jeśli chodzi o ten kierunek zmian, to nawet tak jak Tomku powiedziałeś w kontekście spotka, to sam właściciel, jak czytaliście pewnie też, jakby nawiązuje do tego, znaczy chciałby, żeby Hala Oliwii właśnie wyglądała tak jak spodek, szczególnie w kontekście tej iluminacji. Nie wiem, czy też widzieliście. Mi się ta iluminacja podoba. Ona jest taka...
Na wizualizacji.
Tak, na wizualizacji oczywiście. Tak, ona jest taka stonowana, jakby, a jednocześnie moim zdaniem nadaje charakteru całej bryle. I wydaje mi się też, że to jest jednak ważne w kontekście tych reklam, ale również w jakiegoś tam unowocześnienia hali, że ona jednak powinna moim zdaniem jednak nawiązywać do tego, co się dzieje dookoła, czyli do nowoczesnych budynków, całego tego kampusu uniwersyteckiego, czy Oliwia Business Center, tak, czy Alchemii, to jednak otacza halę, ona jest gdzieś w to wciśnięta, troszeczkę odstaje obecnie, wydaje się, więc ten kierunek zmian jest pożądany i jak najbardziej słuszny, tak mi się
Ale
wydaje.
Mnie się wydaje, że ona odstaje dlatego, że jest po prostu zaniedbana i Dokładnie. W fatalnym stanie, bo architektonicznie wydaje mi się, że cały ten kwartał wokół w tej części wokół Alei Grunwaldzkiej jest bardzo spójny architektonicznie i urbanistycznie i to wszystko trzyma się kupy, niezależnie od tego, że najstarszy budynek, czyli Hala Oliwia jest z połowy, czy z początku nawet 70-tych lat.
Jeszcze powiem jedną anegdotkę, bo teraz przypomniało mi się, jak zapewne wiecie.
Koncert Eltona Johna.
Tak, ale ja cofnę się do samych początków hali Oniwi, czyli to był grudzień 72 roku. Tego dnia w Gdańsku zaprezentowano w hali Oniwi, to była taka premiera dla ludzi, zaprezentowano...
Małego Fiata chyba.
Co?
Małego Fiata?
Tak, pięć małych Fiatów. Fiat 126P.
I to w różnych kolorach.
W różnych kolorach. Samochód dla każdego Polaka w ciągu... To był początek epoki Gierka.
A ponieważ nie byłem, nazwisko mój ojciec Kowalski nie miał, to nie miał małego Fiata.
Miał kosztować 61 albo 64 tysiące złotych. I proszę państwa, przez jeden dzień w hale Oniwia odwiedziło, żeby zobaczyć tych pięć samochodów, ten cud polskiej motoryzacji. Ten samochód, który miał być w domu na parkingu każdego Polaka.
Z ziemi włoskiej do
Polski, 20 tysięcy ludzi, 20 tysięcy ludzi przewinęło się przez halę Oliwia. To był pierwszy jej debiut, sprawdził się. Skoro tyle osób przeszło. Słucham?
Dobra pamięć.
Znaczy ja to oczywiście wiem, miałem 8 lat, nie, ale z materiałów prasowych i z zdjęć taty. No to było niesamowite. Jak ja przeczytałem o tym, no po prostu...
To teraz odwołamy się też do wspomnień naszych słuchaczy związanych z halą Oniwia. Ja mam wspomnień kilka, to znaczy koncert Klaus Mittwoch i Spirit of Destiny. Jednego dnia wspaniały koncert. Dwa koncerty Jacka Kaczmarskiego, które sam organizowałem z mężem Krysistanko Andrzejem, pracując jeszcze w Żaku, na których mieliśmy ponad 7 tysięcy ludzi. No to są takie poważne wspomnienia. A nasi słuchacze 603-0606-06, wracamy po przerwie. Marszał Olszewski, witam ponownie, wraz ze mną Mieczysław Abramowicz, Jan Chlebowicz, Maciej Kosycarz, a nasi słuchacze częściowo pytają, co się dzieje, zakłócenia. No z tymi zakłóceniami musimy się mierzyć już od poniedziałku do jutra włącznie. Związane są nie z naszą działalnością, tylko z konserwacją nadajnika w Chwaszczynie i przepraszamy państwa za to, ale wpływu na to nie mamy. Hala Oliwia chyba zgodnie nas cieszy to, że będzie elegancko się prezentowała w tym coraz bardziej eleganckim otoczeniu. A teraz mamy kolejne miejsce, które no nie kojarzy się dzisiaj najlepiej. Zajezdnia autobusowa przy Halera i oto czytam, że mają tam stanąć 11-piętrowe nawet budynki. A tak naprawdę to nie wiadomo nic, bo nie ma tam przecież planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części Gdańska.
No ja chciałbym być, proszę, wejdę, bo to jest niedaleko Brzeźna, więc zabieram głos. Ja muszę być konsekwentny. No,
żeby się kazus Wałowej nie pojawił nam. Gdzie by się kazus Wałowej nie pojawił? Gdzie
też nie było, o Wałowej nie mówimy. O Wałowej prace ruszyły, także będą. No, ale o Wałowej nie mówimy. Akurat uważam, że w tym miejscu nie mam nic przeciwko temu, żeby wyrosły 11-piętrowe bloki. To nie są wieżowce, dlatego zawsze mówiliśmy, żeby należy odsunąć linię wysokiej zabudowy od morza. I zawsze była mowa, żeby odsunąć ją od samego brzegu morskiego, powiedzmy Brzeźnie, do ulicy Czerwonego Dworu, tak? Dobrze mówię. Do tej Nowej Słowackiego. I tam... Czemu nie? To jest druga linia, to jest prawie kilometr, może nie, 800 metrów od brzegu morskiego. Nic nie przeszkadza, żeby były tam wysokie budownictwo, żeby nie było tak, że jesteśmy wszyscy przeciwni wysokim blokom. 11 pięter to nie jest tak wysoko. Oczywiście zależy.
W Dubaju powiedzieliby, że to jest nora dla kreta.
Oczywiście, znaczy, też wszystko zależy, jaki będzie to projekt. I teraz jest zadanie miasta... żeby nie było powtórki z Bastionem Wałowa, teraz przeskoczy, który, jak wiedzą państwo, ci, którzy się interesują tym, co powstaje w Gdańsku, Bastion Wałowa, najgorsze szkaractwo, jakie powstanie w ostatnim 15-leciu na terenie Gdańska.
Kto Boga temu zabroni?
No właśnie, kto Boga temu zabroni? I tak się stało. Jeszcze powiem państwu ciekawostkę historyczną. Nie wiem, co wiecie, czy wiecie, co było w latach 60. na miejscu obecnego Polmozbytu. To jest między innymi na wysokości ulicy Pstrowskiego. Ulica Pstrowskiego to jest też bardzo ciekawa ulica, jeśli chodzi o Dolny Wrzeszcz. Tam są domki fińskie.
Ta nazwa jest jeszcze legalna?
No, legalna, dalej funkcjonuje.
I chyba przez rok.
Tam są domki, które dostaliśmy, albo kupiliśmy, chyba dostaliśmy z Finlandii po wojnie. To były domki dla robotników portowych i robotników stoczniowych z Finlandii. Dwa z nich, albo trzy, z tego co pamiętam, zachowały się jeszcze w oryginalnym stanie. Ale co było pomiędzy ulicą Pstrowskiego a dzisiejszą zajezdnią autobusu? Nie wiem, czy pamiętacie. Kto z państwa pamięta? No, Janek odpada, bo za młody.
No, znowu ten z gimnazjum na wiek.
Nie pamiętam.
To się ageism nazywa. Ferma gęsi. Potężna ferma gęsi. Tłuste gęsiory były tam tuczone i eksportowane prosto na statek i wysyłane gdzieś na eksport. I podobno, myśmy tam robili, pracując nad którymś albumem, rozpoznanie w terenie, smród był nieziemski. Także była Ferma Gęsi, później powstał Polmozmyt. No i za Polmozmytem powstała, Polmozmyt już nie ma, są firmy samochodowe inne, powstała zajezdnia autobusowa, gdzie...
Tak, no, tych, a tych, pani Aga pisze tak, to już wiem, dlaczego był ten pożar na Halera.
Tych ferm różnych zwierząt w Gdańsku, w centrum miasta było do lat 70. bardzo dużo. Koło mnie była olbrzymia, śmierdząca ferma lisów.
Na Abrahama?
Niedaleko Kościoła Zmartwychwstańców.
Naprawdę?
Śmierdziało
parę. Ale zostawmy te liście.
Ale tak. Wróćmy do tych 11-piętrowych budynków. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem wysokiej zabudowy i tutaj się nie zgadzam z Maćkiem, że 11 pięter to nie ma się co przejmować, to nie jest takie duże.
No masz te 10-piętrowe w Sopocie, które są tuż przy Bitwie pod Płowcami.
Jednak jest dość wysoki budynek, ale też się zgadzam z Maćkiem, że w tym miejscu akurat nie mam nic przeciwko temu, żeby takie osiedle wysokich budynków powstało. Jest tylko znowu pytanie, jak to będzie wyglądało, jaka będzie gęstość zabudowy, czy deweloper, który tam będzie budował, nie wykorzysta...
Gęstość maksymalna zazwyczaj, bo dokładnie, to maksymalizuje zysk.
5 metrów jeden budynek od drugiego i to będzie potworny...
Do granicy działki.
Las. No, najważniejsze jest w tym wypadku nie wysokość, nie to, że to jest to miejsce, bo to jest bardzo dobre miejsce. Natomiast jak to będzie wyglądało?
Robek buduje na Przymorzu, Róg Kołobrzeski i Rzeczpospolitej.
Ja mam pewne wątpliwości jednak co do tego rodzaju zabudowy, bo nie wiem, czy ona będzie przystawała do niskiej, często zabytkowej tkanki Dolnego Wrzeszcza. Nie wiem, czy te 11-piętrowce, które mają mieć około 40 metrów, zdaje się, tak? Dobrze mówię?
No 3 metry na piętro.
40-metrowe mają.
Czy one właśnie jednak gdzieś tam nie zaburzą tego, wiem, że to jest jakby granica pomiędzy Zaspą, gdzie już są wysokie budynki, a Dolnym Wrzeszczem, gdzie jednak dominuje to często zabytkowa, niska zabudowa. Nie wiem, mam pewne wątpliwości, aczkolwiek tutaj z wami się zgadzam, że zobaczymy, jaki będzie projekt, bo od niego będzie bardzo dużo zależało, czy inwestor, deweloper w jakiś sposób włoży wysiłek w to, żeby jednak to nie szpeciło, żeby jakoś przystawało i łączyło, powiedzmy, te dwie, tą Spiańską i tą Wrzeszczańską, Dolnowrzeszczańską zabudowę, żeby gdzieś tam znaleźć jakiś kompromis w tym. No zobaczymy i wtedy pewnie będziemy mogli się więcej wypowiedzieć. Ale ja mam pewne jednak wątpliwości.
Ja rozumiem twój niepokój, ale to jest wszystko zależy od inwestora i od architektów, którzy to zrobią. Ja jakiś czas temu, dwa chyba lata temu, w Rotterdamie widziałem taką sytuację, gdzie obok starej XIX-wiecznej zabudowy, bardzo pięknej, takiej częściowo secesyjnej, budowane było osiedle bardzo dużych, bardzo super nowoczesnych biurowców. Ale pomiędzy nimi była taka przestrzeń jakby przejścia z jednej architektury w drugą. I to przecudownie wyglądało. Z jednej strony te takie dostojne, piękne kamienice z przełomu XIX i XX wieku, potem przejście przy pomocy jakiegoś parczku, jakiejś takiej tak zwanej małej architektury do tych super nowoczesnych, wielkich budynków. I to wszystko działało.
Wierzę, że da się to
miejmy
zrobić.
Miejmy nadzieję, że w Gdańsku też się coś takiego
miejmy nadzieję, że nie będą to osiedla ogrodzone zgodnie z ostatnią umową i kiedy pojawiają się problemy, niektórzy twierdzą, że powinno się nie w każdym miejscu pozwolić, na to mówią, no ale mieszkańcy sobie tego życzą. Ale w takim razie może mieszkańcy tych osiedli, w których my mieszkamy, też sobie zażyczą i odetniemy się od świata i uniemożliwimy im na przykład wjazd i parkowanie na naszym terenie.
No to jest taka, jeżeli mówimy o parkowaniu na podwórkach, to coraz więcej podwórek, bo taka jest polityka miasta Gdańska, przekazywanie w dzierżawę podwórek na terenie miasta. Coraz więcej podwórek w Gdańsku jest już odgrodzonych. Nie możesz sobie bezkarnie wjechać i zaparkować samochodu na terenie, który nie jest twoim władaniu, ale on jest we władaniu wspólnot mieszkaniowych. I nie dziwię się niektórym wspólnotom na przykład, że te podwórka grodzą, mam co na myśli główne miasto, na przykład to jest pomiędzy ulicą Piwną, a ulicą Świętego Ducha, no podwórko jest zagrodzone, ponieważ tam regularnie w weekendy odbywają się imprezy, ludzie kupują, a mamy ciepłe dni, nadchodzi wiosna, lato, kupują alkohol w sklepach spożywczych i zanim wejdą do klubu, czy do jakiegoś lokalu, gdzie jest drogo, to imprezę, tak zwaną rozgrzewkę robią na podwórkach.
Biforka, jak to młodzież mówi.
I to tutaj Tutaj staram się zrozumieć ludzi, którzy grodzą podwórka, nie wpuszczają obcych.
To podwórka na razie zostawmy. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze po wpół, czyli po skrócie wiadomości, bardzo krótko na temat tej kładki powiedzieli, bo były kontrowersje dotyczące kładki na Ołowiankę. Mnie się najbardziej spodobało, że jak jest napisane, że dzięki tej kładce liczy się na to, że zostanie ożywiony teren byłych zakładów mięsnej, czyli angielskiej grobli. Pomyślałem, że no taką kładką, no ale dobrze, dobrze, no do zwiedzania tego, co wielokrotnie było palone w ramach przyszłego ożywienia tkanki miejskiej.
Każda stara każdy budynek kojarzy się w Gdańsku niestety z paleniem, nie wiem dlaczego.
No, są niepalący, ale podobno nie mogą tak szybko przystąpić do budowy. 603-06-06-06. Wspomnienia naszych słuchaczy z Haną Oliwia. Niezapomniane koncerty Marillion, gdzie po ustawieniu sprzętu obalono mit o braku akustyki w hali. Koncerty świetne jeszcze z Fiszem. Pozdrawiam. I jeszcze to pan Piotr napisał, a pani Beata i pan Artur. W hali Oliwia byliśmy w 2009 roku na przedstawieniu Lord of the Dance. Było fantastycznie, pisze pani Beata. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk. Jan Chlebowicz, gość niedzielny. Maciej Kosycarz, agencja KFP. To panowie jeszcze króciutko na temat kładki. Chciałbym, żebyśmy lokalne tematy mieli za sobą. Zobaczyliśmy wizualizację. 7 film, o ile pamiętam, się zgłosiło. 10 milionów zostało przygotowane na te inwestycje. A jak spojrzałem, to oferty wahają się między 7 z hakiem i 14 z hakiem, czyli dwukrotność ceny najtańszej także się pojawia. Mieczysław jest znanym wrogiem kładki jako takiej w każdym miejscu. Zacznij może.
No, w zasadzie już wszystko powiedziałeś, co ja mam do powiedzenia.
Czyli nieważne, czy za 7, czy za 14, i tak jesteś przeciwko.
No, oczywiście jestem przeciwko. Już wielokrotnie o tej kładce mówiliśmy. Ja zwykle podkreślam to, co inni historycy, czy inni ludzie, którzy patrzą przez pryzmat historii tego miejsca, że jest to absolutnie obce miejsce, obce urządzenie, ta kładka, że być może lepiej by było odtworzyć kilka zwodzonych mostów na Motławie, może nie dokładnie w tym miejscu, ale w nieco wyższym biegu. Natomiast nie przedzielać rzeki czymś, co ją tak naprawdę zabije, bo ja nie wierzę w to, że ta kładka nie ograniczy ruchu na wodzie. Bo jakby jej istotą jest to. Poza tym ona jest tutaj obca, jest totalnie obca i precz z kładką.
No, takim oczywiście znanym przeciwnikiem kładki jest również profesor Janusz Ajtis, który również powtarza to, znaczy dwa argumenty przytacza, czyli ingerencja w tkankę historyczną. Dokładnie, czyli jest to tak. Właśnie element, tak jak Mietek mówił, który gdzieś tam zakłóci to spojrzenie na całość tej historycznej zabudowy, powiedzmy. A druga rzecz, no to właśnie utrudnienia w żegludze, czy w ruchu wodnym. Ja też nie do końca jestem przekonany. Natomiast wydaje mi się, że my właściwie już teraz możemy tylko dyskutować nad tym, jaki projekt byłby najlepszy, bo właściwie decyzja została podjęta i nie za bardzo mamy teraz już możliwość czy okazję zaprotestować wobec tego. I moja argumentacja jest taka, że wydaje mi się, że lepiej wydać te 10 milionów, czy nawet 14 i zrobić coś, czego mechanizm będzie działał, to znaczy ta sterownia tej kładki będzie sprawnie działała.
Żeby ustka nam nie wyszła.
Tak. No więc właśnie o to chodzi, żeby ta otwieranie, zamykanie kładki, zwodzenie czy tak dalej i ruch jednostek pływających był łatwy. Wydaje mi się, że lepiej więcej zainwestować, jeśli już mamy mieć tą kładkę, niż wydać 7 milionów, a później ona będzie no, jakąś taką kulą u nogi w tej części miasta. No.
I nadal nie znamy odpowiedzi na pytanie, czy to taka kładka na pewno ożywi tereny po drugiej stronie Motławy. No bo ożywić turystycznie może ewentualnie wyspę Ołowianka, bo mieszkańcy terenu, wiesz, tam będą budowane normalne domy mieszkalne, apartamentowce, mniejsze, większe, to nie będą przechodzili kładką.
Samochód przez kładkę nie przejdzie.
Samochód przez kładkę, dokładnie to
chciałem
to powiedzieć.
A mało kto już się poza samochodem, prawda, porusza.
Dokładnie.
Na własnych
to
nogach.
Jest, ma być atrakcja turystyczna. Nie wiadomo, co to ma być. Do końca nie są żadne takie symulacje zrobione, na ile budowa kładek, bo mówimy teraz już druga kładka, to warto przypomnieć o tym, że to mówimy o kładce na wyspę Ołowianka, a już jest zaklepana kładka na wyspę Spiszów. I to jak gdyby wymóg na mieście Gdańsk inwestor. Na ile to ożywi? Ja uważam też, że taką formą pośrednią, która by ewentualnie mogła zbadać, zweryfikować, byłoby uruchomienie jakiegoś promu, który kursowałby z jednego brzegu na drugi. Był taki
przewoźnik prom. Przewoźnik niekoniecznie byłby obola, ale prawda, mógłby przewodzić z jednego brzegu na drugi.
To by co? Przewoźnik?
Nie, tak odwołałem się do słynnej rzeki, przez którą się przepływały. Trzeba było mieć pieniążek obola. Na drogę.
Tak, ale jeszcze też był poza taki prom, dokończył ten prom linowy, który uległ katastrofie, o ile się pamiętam, w 1976 roku. Kilkanaście osób zginęło. No i od tego czasu te promy linowe nie kursują na drugi brzeg rzeki. Ale proszę Państwa, przed drugą wojną tam też mieszkało bardzo dużo ludzi i jakoś ci ludzie byli skomunikowani z pozostałą częścią miasta.
Taki gondolier mógłby się pojawić i by przewoził z jednego brzegu na drugi.
Mowa o tym, że kładka, nie most, nie tunel, ale kładka ożywi tamtą część Gdańska, no mam poważne wątpliwości.
To ja przeczytam, co pani Ania pisze. Pani Ania pisze tak. Mieszkam po drugiej stronie Motławy, za Ołowianką przy dawnej rzeźni i na kładkę czekam z utęsknieniem od ponad 20 lat. Najpierw, kiedy pracowałem na ulicy Heweliusza, potem, kiedy młodsza córka chodziła do szkoły muzycznej na Gnilnej i teraz, kiedy starsza córka chodzi do pierwszego liceum ogólnokształcącego. Ileż czasu i zdrowia zaoszczędzilibyśmy dzięki tej kładce. Ja nie mogę się jej doczekać. Chodzi o to, aby nas przybliżyć do miasta, bo niby jesteśmy w centrum, ale jednak z daleka, pisze pani Ania.
Oczywiście pani Anna ma rację, to ta kładka pewnie będzie jakimś rozwiązaniem dla tam mieszkających ludzi, ale tak jak mówi Maciek, przecież można by było to załatwić innymi sposobami, właśnie na przykład promem, czyli czymś, co jest skuteczne w przewożeniu ludzi z jednego brzegu na drugi, a równocześnie nie jest taką instalacją stałą. Kładka jest już czymś, czego zburzenie będzie wymagało pewnego
i
zachodu.
Możemy mieć taką sytuację, że z jednej strony załóżmy, że ta kładka, te kładki ożywią drugi brzeg Motławy, ale to jednocześnie spowodują, że Motława będzie rzeką martwą.
Tak. O tym się w ogóle nie mówi.
Tak.
Zamiast właśnie robić wszystko, żeby ożywić Motławę, żeby budować nowe nabrzeża, żeby zapraszać tam większe i mniejsze jednostki pływające, to ją się przegradza i po prostu się ją
statki,
zabije.
Jak ruch melioracyjny, który można przeskoczyć, prawda?
Tak. Statki białej floty w sezonie pływają z dosyć dużą częstotliwością, bo to są rejsy na Westerplatte, są rejsy po porcie, są rejsy do Sopotu,
tramwaj
wody i tak dalej. Więc tych jednostek jest sporo. Ja myślę, że jeżeli ta kładka powstanie jedna i druga, że na pewno przystań statków białej floty będzie przeniesunięta, bo stwierdza na przykład operator kładki, że on nie będzie otwierał, to by też było bez sensu, co 15 minut otwierać kładkę, no bo to jest koszt.
A jeszcze zgoń tych, co wleźli na tę kładkę.
I prawdopodobnie opcja będzie taka, przekonamy się o tym za lat, powiedzmy 10, że przystań statków niektórych białej floty będzie na wysokości apartamentowców zbudowanych na ulicy Wiosny Ludów. Oczywiście, jeżeli nie będzie to przeszkadzało mieszkańcom, bo mieszkańcy się zbuntują, dlaczego nie mają mieć na przykład pod oknami przystań statków białej floty i autokary z turystami. Także jest taka opcja. I też pamiętajcie o tym, że dużo statków w swoim czasie, mam to na myśli te 60-70 i też nawet początek lat 2000. Odpływało w rejsy, tramwaj wodny odpływał na wysokości targu rybnego przy targu na ulicy Wartki. I być może statki będą stamtąd pływały, nie będą podpływały już do Zielonej Bramy. Znaczy, jestem pewien. To jestem 100% pewien,
pani
że statki z Zielonej Bramy znikną.
Jestem przekonany. Pani Ania pisze, prom mamy, ale on nie rozwiązuje sprawy, bo pływa do godziny 16 poza sezonem, a co z wieczorami? A wodniacy są za kładką i się jej nie boją.
Chciałem właśnie to powiedzieć, o czym napisała słuchaczka, że przecież taki prom funkcjonuje, tylko w mocno ograniczonym zakresie i chyba też w określonych miesiącach, nie przez cały rok, o ile się nie mylę. Tylko właśnie, ja też zgadzam się z wami, że taki prom czy tramwaj wodny, powiedzmy pomiędzy Długim Pobrzeżem a Ołowianką, to jest najlepsze rozwiązanie, bo to byłaby nawet jeszcze, to byłaby prawdziwa atrakcja turystyczna.
To byłoby związanie Gdańska z wodą, a nie wypięcie się na nią.
Tylko, że to musi lepiej funkcjonować niż obecnie, bo nie ma żadnych żadnego rozkładu, kiedy odpływa. Jest taka samowolka, bo jakiś czas temu miałem okazję przypłynąć, więc wiem. To jest takie, że nie wiadomo tak naprawdę, ile będziemy czekać, za ile odpłyniemy. To takie wszystko jest ślamazarne, więc należałoby raczej pójść w kierunku usprawnienia tego, nie wiem, stworzenia nawet dwóch, powiedzmy, takich promów czy promów, które by odbijały naprzemiennie, a nie tylko jednego. No nie wiem, jest to na pewno jakieś pole do namysłu, ale...
żeby się minęły.
Tylko o czym my teraz mówimy, skoro już ta kładka...
Pani Aga pisze tak, normalnie kładkomania się zrobiła w naszym mieście, a czy ktoś mnie spytał, czy ja chcę tę kładkę? 46 lat mieszkam w Gdańsku, płacę podatki i jakieś prawo głosu chyba powinnam mieć, nie. Pisze pani Aga. Pan Michał, mamy maszynę TBM, wydrążmy tunel. No dobra.
Znaczy, to... jeszcze, bardzo, tu pan Michał pisał, tak, o tym tunelu, więc tak. Proszę państwa, tu jeszcze jest inny problem tej części Gdańska. Mam tu na myśli okolice ulicy Wałowej, gdzie powstaje muzeum i Wosny Ludu, gdzie powstają nowe budynki, że tam powstaje coraz więcej miejsc, gdzie ludzie pracują, przyjeżdżają zwiedzać i mieszkać. A przepustowość ulicy, na przykład Podwale Staromiejskie, o tym się w ogóle nie mówi. Budujmy, ożywmy drugą stronę Motławy. Ale spowodujmy to, żeby ludzie, którzy będą mieszkali, pracowali i przyjeżdżali obejrzeć eksponaty w Muzeum II Wojny Światowej, mogli stamtąd tam dojechać i wyjechać. Na razie mamy otwartą ulicę Księdza Popiełuszki, która już teraz się korkuje, gdzie nie ma żadnej zabudowy w okolicy. Już teraz jest, wyjeżdżamy cię tam państwo około 10 minut, stoi się w korkach, a nie wspomnę o ulicy Podwale Staromiejskie. To są dwa wyloty z Gdańska. Z tej części miasta, które już się korkują. A co dopiero będzie, jeżeli będzie muzeum? No chyba, że będzie opcja taka, żeby dojechać do muzeum II wojny światowej, będzie lepiej pojechać na drugi brzeg i kładką przejść do muzeum, bo taka też jest możliwość. Ja pamiętam, jak były któryś mecz, chyba polska reprezentacja grała mecz i widziałem, jak piłkarze polskiej reprezentacji jechali z hotelu Hilton do Huciska, bo stałem na balkonie w firmie, widziałem, że jedzie z autokar polskiej reprezentacji, jechali 15 minut.
Nie szpećcie Motławy, apeluje osoba niepodpisana. Panowie, zmieniamy temat. List się ukazał wczoraj. Były pierwsze damy napisały list w sprawie tak zwanego kompromisu aborcyjnego, że mimo wszystko on zabezpiecza interesy najlepiej przed zakusami jednej bądź drugiej strony. Co na temat tego listu sądzicie?
Cóż,
Jan Chlebowicz.
Moja interpretacja listu jest taka, że panie prezydentowe opowiedziały się jednoznacznie za procederem zabijania dzieci i wpisały się jeden do jeden w retorykę środowisk lewicowych i feministycznych, więc...
Czyli zgwałcona 11-latka ma urodzić, musi być zmuszona do urodzenia, tak?
No, nie wiem właściwie, czy tu jest miejsce i czas, ale no, w takim razie, jeśli pytasz, no to w takim razie wyjdźmy w ogóle od definicji życia, co do której chyba wszyscy naukowcy są zgodni, czyli zaczyna się w momencie poczęcia, czyli kiedy jądro komórki jajowej i komórki plemnika połączą się, powstaje odrębność genetyczna, wówczas już możemy w jakiś sposób precyzyjny określić.
Płód jest bardziej chroniony niż matka.
Nie, dziecko jest bardziej chronione niż matka w tym wypadku, chociaż nie, bo to przecież...
Jeżeli lecisz samolotem, to matka najpierw zakłada maskę sobie, a potem dopiero dziecko.
To jest wybór pomiędzy prawem do wyboru, a prawem do życia, w moim przekonaniu. I tak jak jeszcze tylko dokończę, możemy wówczas określić, no nie wiem, płeć, kolor oczu, kolor włosów, przewidywalny wzrost, to w jaki sposób, czy będziemy na jakie choroby chorować, długość życia. Więc no to jest po prostu odrębny byt genetyczny, odrębne życie, wówczas się zaczyna i jako takie dla mnie tutaj nie mam wątpliwości, że zarówno gwałt i choroba genetyczna, jako przesłanka do dokonania aborcji, czyli zabicia dziecka, to po prostu eugenika, na którą ja uważam, że ja się nie godzę. Natomiast pytasz o
zagrożenie
życia matki. No oczywiście ta ustawa, i tutaj nie wiem, czy to jakieś zaskoczenie, czy nie, ale ja uważam, że nad nią trzeba dyskutować, bo ona nie jest doskonała i większość środowisk prolajferskich czy konserwatywnych z niektórymi jej zapisami się nie zgadza, jak chociażby karalność kobiet. Jest to punkt, który bardzo dzieli, że tak powiem, te środowiska prolajferskie.
Są kraje, w których jest kamienowanie za cudzołóstwo, więc możemy dołączyć do tego.
Ja, tak, ale jeśli chodzi o zdrowie matki, oczywiście w tym projekcie ustawy jest taki zapis, zapis, jakbyśmy ją przeczytali, że nie jest przestępstwem, czy jakby dopuszczalny jest moment, w którym dochodzi do śmierci dziecka, jeśli doszło do niego w toku leczenia celem ratowania zdrowia lub życia matki. Taki punkt w tym projekcie niedoskonałym się pojawia, więc jakby ten pierwszy punkt zostaje zachowany. No, ja tak odbieram ten list i tutaj wydaje mi się, że...
Czyli ja jeszcze mogę... uważam, że jesteśmy tu w czwórkę, prawda? Czterech facetów będzie rozmawia o aborcji, o nowym prawie aborcyjnym. Te panie, pierwsze damy, zabrały głos jako kobiety, jako matki. I ja chciałbym jeszcze przypomnieć też, że też zabrały... Można dołączyć do tej trójki czwartą pierwszą, nieżyjącą już panią Marię Kaczyńską, która uważała tak samo, dokładnie tak samo, że ustawa, kompromis, który wypracowano w latach 90. powinien być zachowany, bo to chroni zdrowie, życie. Jest to ustawa, która odpowiada kobietom. I nawet, jeżeli państwo pamiętacie, pani Maria Kaczyńska, pierwsza dama, została potępiona i wyzwana przez pana Rydzyka, bo ja o tym panu nie mówię jako księżu ani ojcu, z Torunia. Więc tu mamy nie głos trzech dam, tylko trzy plus pani Maria Kaczyńska, które mówią jednym zgodnym głosem. I to jest ważne. Jestem facetem, prawda? Jestem mężczyzną. A panie są kobietami i one rozumieją kobiety, bo nikt lepiej nie rozumie kobiety niż sama kobieta.
Ale każdy z nas rozumie hipokryzję. I kiedy czytam z nazwiska i ze zdjęcia widocznego lekarza, który dokonuje 1000 aborcji tuż przy polskiej granicy na terenie Niemiec polskim kobietom, a czynniki oficjalne mówią, no jest cudownie, 30 parę aborcji tylko było w tym roku. Kiedy wystarczy otworzyć dowolną gazetę, żeby zobaczyć przywracanie okresu, to po prostu, a i tak mamy jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw antyaborcyjnych w Europie, bo de facto mamy zakaz aborcji.
Znaczy, są tylko wskazane... Najostrzejszy ma Watykan i Malta chyba.
No, ale chodzi mi o to, że jedną z najostrzejszych, chodzi mi tylko o to, że przecież my mamy generalnie ustawę zakazującą aborcji, a są tylko trzy możliwe sytuacje, w których można od tego zakazu odstąpić.
No ten przykład, który mówiłeś właśnie, ciąża z gwałtu u 11-latki.
No to ale jest, nawet gdyby to była pełnoletnia kobieta, to mam pytanie, w jaki sposób możemy wymagać na zgwałconej kobiecie, żeby rodziła jeszcze grożąc jej więzieniem.
Jeszcze raz. Głos tej sprawy zabrały kobiety, matki, cztery prezydentowe.
Dobrze, Maćku, ale jakby mam wrażenie, że zupełnie nie odniosę się do tego, o czym wcześniej mówiłem. Znaczy, czy zgadzasz się, czy nie, właśnie w kontekście definicji życia. No bo jeśli nie, jeśli się zgadzasz, no to znaczy, że dopuszczanie w tych dwóch przypadkach, o których mówimy, aborcji, czyli zabicie dziecka, jest to eugenika. No i teraz pytanie, czy zgadzasz się z taką praktyką, czy nie?
Ja zgadzam się z ustawą, zachowanie tej ustawy za 90. Tak jak panie prezydentowe. Mam dokładnie takie same zdanie.
Ja myślę, że za chwilę pojawią się głosy, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo chciało referenda, to w tej sprawie powinno być referendum, w którym, bo niektórzy mówią, jak sformułować pytanie. Pytanie można sformułować bardzo prosto. Czy jesteś za utrzymaniem obecnej ustawy dotyczącej ochrony życia? Tak lub nie? Odpowiedź na nie i zwycięstwo tej opcji otwiera drogę do zmiany tej ustawy. Natomiast przewaga głosów na tak zostawia tę ustawę w obecnej formie. Przy pełnych zastrzeżeniach, które podzielam, bo uważam, że nie wolno się też dać wpuścić w ten kanał, że jeżeli ktoś mówi, że ten kompromis jest najlepszym z możliwych w tej chwili, przy całej jego niedoskonałości, to znaczy, że jest za aborcją. Myślę, że bardzo wiele osób deklaruje jawnie tak. Nie jestem za aborcją, jestem przeciwko aborcji. Natomiast uważam, że nie mam prawa wymusić na drugiej osobie jakiegoś zachowania w imię moich, nie wiem, przekonań.
Mówiliśmy to o tym tydzień temu, albo ja to kiedyś prywatnie rozmawiałem o Dominikaninie, który wypowiadał się w telewizji z Krakowa, nie pamiętam jak...
Górzyńskim,
którego osobiście uważam go za dość kontrowersyjną postać. To mnie tak kiwa, że z nim na ten temat rozmawiałem.
Mnie tak kiwa do dzieci, które nas odwiedziły za szybą.
Że nie można zmuszać kobiet, to są słowa osoby duchownej, do matrylogii.
Tak. Z jednej strony tak, ale ja mam takie wątpliwości zawsze, kiedy się na tym zastanawiam. Oczywiście przyjmując jakby jednostkowe przypadki właśnie tej ogromnej traumy, w tych dwóch oczywiście sprawach, czyli gwałtu, czy kwestii urodzenia dziecka z wadą genetyczną, to zawsze się zastanawiam jednak, że jakby kobiety mają możliwość wyjścia na ulicę i mówienia łapy precz od naszych macic, natomiast te nienarodzone dzieci, które by się narodziły, nie mają tej możliwości, żeby wyjść na ulicę i powiedzieć łapy precz od naszego życia. Zawsze pojawia mi się gdzieś to z tyłu głowy i jestem jednak, stawiając na szali prawo do życia i prawo do wyboru, jednak stawiam na prawo do życia.
Może mnie tak coś powie, czy już...
No nie, no ja tak się przysłuchiwałem temu, co mówicie i w zasadzie nie mam nic więcej do dodania z tego, co... do tego, co mówił Maciek, bo absolutnie się z Maciejem zgadzam, ale wróćmy do pytania Tomka. Pytanie było o list trzech prezydentowych. Dobrze, Macieju, że przypomniałeś, że pani Maria Kaczyńska też się wypowiadała w sposób jednoznaczny w sprawie aborcji. Pamiętajmy również, że nie została w żaden sposób zmanipulowana przez jakieś feministki, jakieś szalone niewiasty. Spotkanie na temat aborcji było z jej inicjatywy. Ona zaprosiła do Pałacu Prezydenckiego kobiety reprezentujące przeróżne opcje polityczne, filozoficzne i tak dalej, i tak dalej. Także rzeczywiście masz rację, że można mówić o czterech paniach prezydentowych, które zabrały głos w tej sprawie. O czym one mówią? One nie mówią o prawie do wyboru, one nie mówią o prawie do życia, one mówią o tym, że za wszelką cenę trzeba zachować ten kompromis, który 20 kilka lat temu został wypracowany, który zapewnił Polsce 20 parę lat względnego spokoju bez wojen ideologicznych i że teraz wracanie z tym tematem jest niczym innym jak zagrzewaniem do ideologicznej wojny i do coraz większego podziału społeczeństwa polskiego. Co jest rzeczą tragiczną. Widzimy, co się dzieje. Także ja z dużą dozą sympatii przyjąłem ten list trzech, w domyśle czterech pań prezydentowych. Żałuję bardzo, że obecna pierwsza dama wycofała się całkowicie gdzieś, nie wiadomo, co się z nią dzieje.
Tabloid donosi, że opiekuje się babcią i dziadkiem chorym.
Tak, no i na tabloidy donoszą, że rozwodzi się z mężem, ale to akurat jest mało istotne. No, myślę, że ważne jest to, że nie zabiera głosu w tej sprawie, mimo że sama jest kobietą i ma córkę.
I tutaj troszkę współczuję i rozumiem na swój sposób panią Agatę Dudę, no bo mąż mówi, wyraźnie opowiada się za nowelizacją tego prawa obowiązującego od 1993 roku. I teraz być może, no jest bardzo w tej sytuacji postawiona i też jest głos taki, że te trzy damy, pierwsze były damy, napisały ten list, podpisały ten list właśnie jako reakcja na brak reakcji pani Agaty Dudy, którą no, na swój sposób rozumiem. No, jeżeli ma zdanie odrębne, a może tak ty domyślić od męża...
Tylko, że to, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale to też pokazuje klasę czy brak klasy obecnej pierwszej damy, bo pamiętajmy, że pani Maria Kaczyńska nie do końca zgadzała się ze swoim mężem, prezydentem Lechem Kaczyńskim.
Ale w tej sprawie prezydent Lech Kaczyński mówił, żeby nie ruszać tego kompromisu aborcyjnego.
Też mówię, że tak.
Panowie, tylko tak chciałem przypomnieć, że nie wiemy, co myśli, ani co
zauważa. No ja zakładam, teoretycznie, zakładam.
Tak, no, również założyć w drugą stronę, więc to jakby pozostawmy prawo do niewypowiadania się prezydentowej jej, ale jeszcze chciałem tylko wspomnieć o jednej rzeczy, że oczywiście tutaj jest głos kobiet, który oczywiście jest jakimś głosem w dyskusji, z którym należy, nie wiem, podjąć właśnie polemikę lub się z nim zgodzić. Natomiast też chciałem zwrócić uwagę, że jednak jest szereg organizacji kobiecych, oczywiście gdzieś tam związanych z tymi bardziej konserwatywnymi czy katolickimi ośrodkami, które też w wielu, nie wiem, apelach czy listach popierają nowelizację nowelizację właśnie tej ustawy tak zwanej aborcyjnej czy antyaborcyjnej, aczkolwiek nie zgadzają się z tym projektem, bo mówią, że kobieta jest ofiarą aborcji i nie zgadzają się na karalność kobiet w żadnym wymiarze, więc takie to są tutaj niuanse i myślę, że ta dyskusja nad tym kształtem tej nowelizacji jeszcze będzie, powinna się toczyć i będzie się toczyć.
Ale jest jeszcze jeden problem, który ja tutaj widzę i bardzo on mnie martwi, mianowicie to, że propozycja takiej bardzo restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej, czy jak ją będziemy
akcja
nazywać,
powoduje reakcję.
Powoduje reakcję i przesunięcie wahadła w drugą stronę. Już są zbierane podpisy pod projektem w sprawie bardzo daleko idącej liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, czy wręcz dopuszczenia do aborcji w 6, a nawet 12 tygodniu, co wydaje mi się lekką przesadą. I to jest właśnie to, o czym jest też ten list. Zachowajmy ten kompromis, bo nie stać nas na wojnę ideologiczną. Musimy zrobić wszystko, żeby ten kompromis wypracowany w 1994 roku został zachowany.
Wojny ideologicznej teraz nas nie tylko nie stać, ale też nie mamy czasu na wojnę ideologiczną. Pisze do nas kobieta. Mężczyzną wara od naszych decyzji. To my, kobiety, borykamy się z macierzyństwem. Ze świadomością, iż dziecko jest wynikiem gwałtu bądź dzieckiem chorym. Na nas spoczywa cała odpowiedzialność. O tej ustawie powinny mówić tylko kobiety. My powinniśmy mieć możliwość wyboru. My, a nie mężczyźni i zarodek bez świadomości. Pozdrawiam, matka, a przede wszystkim kobieta. Jedynym kompetentnym w tej dyskusji jest pan Jan Chlebowicz. Dziękuję panu, a czy ruszać ustawę to inna kwestia. Polityki pozdrawiam, Jerzy, ojciec piątki dzieci. I pytanie, czy pan tak gorliwie broniący prawa do aborcji posiada dzieci? Dziwi mnie, że nigdy nie słyszę wypowiedzi kobiet na ten temat. Temat na pewno będzie wracał niejednokrotnie, ale już nie dzisiaj. Ludzie i pieniądze po godzinie 10 w Radiu Gdańsk. A komentowali Mieczysław Abramowicz.
Dziękuję
Jan
bardzo.
Chlebowicz.
Dziękuję bardzo.
Maciej Kosycarz.
Dziękuję. Dnia życzymy.
Do usłyszenia.